Wczoraj byłem martwy, a dziś żyję. W dialogu o Bogu, bo dla Boga nie ma nic niemożliwego.
Witam Państwa bardzo serdecznie. W audycji W dialogu o Bogu dzisiaj gościem Bogny Bohdanowicz jest Dorota. Witam Cię, Doroto.
Witam Ciebie, Bogna.
Zanim zaczniemy rozmawiać o łasce Bożej, tak jak to zwykle w tych audycjach podążamy śladem Boga w życiu człowieka, powiedz nam proszę, czym się zajmujesz i skąd jesteś?
Pochodzę z województwa lubelskiego, konkretnie z Zamościa, ale już większą część mojego życia mieszkam w Warszawie. A zajmuję się pracą z ludźmi, głównie z kobietami. Uczę je właściwej pielęgnacji, ale uczę też rozwoju osobistego, czyli kieruję je, pomaga im rozwijać się w tym, w czym one chcą iść, w którą stronę chcą iść, w czym czują się dobrze. Czyli tak naprawdę w zakresie przywództwa i takiej zwykłej, codziennej pracy z kremem, ze szminką i z tuszem do rzęs.
Fantastyczny temat. Na jakieś inne spotkanie. Czy w Twoim życiu był taki moment, kiedy wybrałaś Jezusa bardzo świadomie?
Wszystko zaczęło się tak naprawdę 3 lata temu, dokładnie 3 lata temu, a przełomowy moment był jeszcze rok wcześniej, dlatego że tak się zadziało w moim życiu, że mając 30 kilka lat, z dnia na dzień zostałam wdową. I to był taki krytyczny moment, który spowodował totalną rewolucję, przewrócił moje życie do góry nogami. I na tamten moment mój mąż był równolatkiem. Znaliśmy się od przedszkola. Też bardzo wcześnie wzięliśmy ślub, bo mieliśmy po 21 lat. Kilka lat po ślubie urodził się nasz pierwszy syn, potem drugi i troszeczkę żyliśmy w takiej bańce mydlanej. Wszystko było dobrze. Ja się wychowałam w rodzinie z tradycjami religijnymi, w rodzinie katolickiej, wierzącej i praktykującej, która mi dała mocne i silne korzenie, ale dzisiaj z perspektywy czasu raczej to było wychowanie w tradycji niż w wierze katolickiej. Mój mąż wychował się również w rodzinie katolickiej, ale oni byli troszeczkę bardziej zaangażowani w życie parafii, a ta wiara była budowana na wiele różnych sposobów. I mnie jakoś nigdy do tego nie ciągnęło specjalnie. Ja byłam raczej takim dzieckiem karnym, czyli wykonywałam to, czego ode mnie oczekiwano, ponieważ jeśli nie robiłam tego, to słyszałam, że jestem niepokorna i że muszę się dostosować. I gdzieś tam na przestrzeni lat dostosowywałam się koniec końców do tego, czego ode mnie oczekiwano. I moja wiara była taka niedzielna, od święta do święta, od niedzieli do niedzieli, od spowiedzi do spowiedzi. Pan Bóg jawił mi się raczej jako ktoś, kto kompletnie był mi nie do zdefiniowania. Ja nie potrafiłam w zasadzie nic na temat Boga powiedzieć. Nie miałam też żadnej relacji w związku z tym z Panem Bogiem. Dla mnie raczej się jawił jako ktoś, kto jest sędzią, który za dobre nagradza, za złe karze, więc ja starałam się być tą dobrą dziewczynką, z różnym oczywiście skutkiem i efektem. Tego wtedy nie wiedziałam, dopiero wiem to dzisiaj. No i po śmierci mojego męża to życie moje wywróciło się kompletnie do góry nogami i powstały różne emocje w moim sercu i w związku z tym miałam taki etap, że na początku chodziłam do kościoła tak jak zawsze, a potem miałam taką złość na Pana Boga, który dopuścił do czegoś takiego. Uważałam to za totalną niesprawiedliwość i zadawałam w zasadzie pytanie, dlaczego ja, dlaczego my, dlaczego tak. I w tej złości doszło do tego, że przestałam na 2 miesiące w ogóle chodzić do kościoła, ponieważ kompletnie nie zgadzałam się z tym wszystkim, co Kościół proponuje. Nie umiałam w tym momencie ani się modlić, nie byłam w stanie pójść do spowiedzi, nie byłam w stanie pójść do komunii. Kłóciłam się z Panem Bogiem, miałam do Niego pretensje i po 2 miesiącach poczułam, że muszę wrócić, po prostu, że muszę wrócić, dlatego że to donikąd mnie nie prowadzi, że cały czas w tych emocjach siedzę i nie jest wcale lepiej. Nie jest mi wcale lepiej, będąc dalej. Dostałam maila wtedy od koleżanki z pracy, której praktycznie nie znałam, ale ona wiedziała, że mój mąż nie żyje, z innego końca Polski. Widziałyśmy się może dwa razy, z zaproszeniem na rekolekcje. Jedno zdanie, że odbędą się rekolekcje wtedy i wtedy i tyle. A ponieważ miałam taki zwyczaj, żeby na każdego maila odpowiedzieć, jeśli jest taka potrzeba, albo zrobić to, co jest potrzebne, to na moim pulpicie w skrzynce zostawały tylko te maile, które wymagały zaangażowania osób trzecich, albo nie umiałam na ten moment, nie mogłam na ten moment podjąć decyzji, odpowiedzieć, wykonać czegoś. I ten mail sobie wisiał. To był luty. Rekolekcje miały odbyć się w sierpniu, więc było dużo czasu. I w mojej głowie krzyczał głos, który mówił: absolutnie w ogóle nie ma opcji, nigdzie nie jedziesz, a moje serce mówiło: jedź. I takie walczył ten rozum, ta świadomość i ten duch we mnie, to serce, które krzyczało i wołało pomocy. I spotkałam się z tą koleżanką na wyjeździe służbowym poza granicami kraju. Tak się złożyło, że zsiadłyśmy w autokarze w jednym obok siebie i ona mnie nie zachęcała, ona niczego nie zrobiła w żaden sposób nachalny. Ona po prostu mi zadała pytanie, mówiąc: Dorotka, nie wiem czy pamiętasz, ale jakiś czas temu wysłałam ci maila. Ja oczywiście wiedziałam, o jakiego maila chodzi, poza tym od niej dostałam tylko jednego, my się praktycznie nie znałyśmy. I wiedziałam też, że czasami w tej walce wygrywało moje serce, czasami wygrywał mój umysł. I wiedziałam, że jeśli teraz powiem, że pojadę, to na pewno tam będę. Jeśli pozwolę sobie dalej na zwlekanie z odpowiedzią, to nie wiem, czy wygra serce, czy wygra rozum. I powiedziałam: będę. I to był początek zmiany. To było dokładnie 3 lata temu, odbyły się rekolekcje, na które pojechała ze mną również moja siostra. I to był wyjątkowy czas. Tam się zaczęły dziać niesamowite rzeczy. To były rekolekcje weekendowe. Spotkałam tam osoby głównie z mojej pracy. Nie wszystkie absolutnie znałam, niektóre znałam, niektórych kompletnie. Nigdy wcześniej nie spotkałam, z całej Polski. Ja w zasadzie je przepłakałam. Gdyby ktoś na to spojrzał z boku, to się nic wielkiego nie działo, poza tym, że ja byłam cały czas w tych emocjach. Ale gdzieś tam już wtedy Duch Święty zadziałał i Pan Bóg wiedział, co robi. Tam dostałam właściwie słowo poznania od osoby, która do mnie podeszła i powiedziała mi, co usłyszała. To były 2 słowa, natomiast one pozwoliły mi wyjść z tego żalu, kłótni z Panem Bogiem, zapomnieć o tym, co było niedobre przez ten cały czas, co mnie tak bardzo bolało, pozwoliły mi wybaczyć. Tak naprawdę sobie samej pozwoliły mi zaufać Panu Bogu, że On wie, co robi. I to było mniej więcej 10 miesięcy po śmierci mojego męża i pamiętam, że po tych rekolekcjach ktoś mnie zapytał, jak się mam, jak się czuję. Ktoś ze znajomych, którego jakiś czas nie widziałam. I to było niewiarygodne, jak otworzyłam usta i z moich ust wyszło zdanie, że to jest niewiarygodne, jak to wszystko jest poukładane na tym świecie, jak Pan Bóg to zrobił, że ja 10 miesięcy po śmierci mojego męża będę potrafiła powiedzieć i to będzie naprawdę wynikało z mojego przekonania, wiary i ze środka, z głębi serca, że to, co się wydarzyło, nie było przekleństwem, ale błogosławieństwem. I to był... I sama, jak to powiedziałam, to sama sobie się dziwiłam, dlatego że ja sobie to uzmysłowiłam dokładnie w momencie, w którym odpowiadałam na to pytanie. I to był ten początek zmiany.
Nadzieja. być zdrowy, pytasz. Panie mój, nie mam nikogo, kto by podniósł mnie. Mówisz do mnie, wstań. Jezusowi oddaj dziś całe życie swe. Jezusowi, bo dobry jest, możesz przynieść to, co chcesz. Jezusowi oddaj dziś całe życie swe. Jezusowi, bo dobry jest, możesz przynieść to, co chcesz. Wysłucha cię.
Dialogu o Bogu na antenie Radia Niepokalana.
Wiedziałam po rekolekcjach, że muszę, nie mogę zagasić tego ognia, który się rozpalił. To był taki wątły ogień, iskierka tak naprawdę, która w każdej chwili mogła zgasnąć. I pomyślałam, że muszę dalej się kształcić. I wiedziałam, że żeby coś się zmieniło, zadziało, rozwinęło, żebym naprawdę mogła znowu żyć, to nie mogę zaprzestać tylko i poprzestać na tym etapie weekendowych rekolekcji, że potrzebuję więcej, bliżej, głębiej. I usłyszałam w kościele, w swoim kościele, do którego chodzę co tydzień od 15 lat, bo od tylu lat mieszkaliśmy tam, o rekolekcjach ewangelizacyjnych odnowy, tak zwane REO. Kompletnie nic mi to nie mówiło. One miały trwać przez kilkanaście tygodni, to były spotkania raz w tygodniu, ale ksiądz uprzedził, że jeżeli ktoś nie może być na wszystkich spotkaniach, to lepiej, żeby się nie zapisywał, bo one wymagają dyscypliny i kontynuacji. Podał termin i okazało się, że dokładnie wtedy, kiedy one się rozpoczynają, ja jestem poza granicami kraju i nie jestem w stanie tego w żaden sposób zmienić. I pomyślałam sobie, trudno, widocznie to nie jest ten czas, to może nie są te rekolekcje, będę czekała, będę szukała i będę nastawiała uszu. Wyjechałam, wróciłam i na niedzielnej mszy usłyszałam od księdza, do nas wszystkich słowa pod tytułem. To jest last call, drodzy Państwo. Jeśli ktoś jeszcze chce dołączyć do grupy tej rekolekcyjnej REO, a nie był na pierwszych rekolekcjach, na pierwszym spotkaniu, to jest to ostatni moment. Więc teraz jeszcze możecie dołączyć. I mówię, Panie Boże, to w takim razie idę. Skoro tak robisz, że to wszystko się układa, w ten sposób to idę. I tak tam naprawdę doświadczyłam, tam świadomie już zaczęłam słuchać, czerpać, tam poznałam Pana Boga, w ogóle zobaczyłam, kim On dla mnie był do tej pory, dlaczego nie był tak naprawdę. Dlaczego był kimś, kto był nieobecny, a jeśli był, to był właśnie tym karzącym, apodyktycznym sędzią i oskarżycielem bardziej. I na koniec tych rekolekcji działy się przepiękne rzeczy. To było połączenie wiedzy, ale też doświadczenia. Tam pierwszy raz usłyszałam w ogóle modlących się językami. Miałam wrażenie, że przeniosłam się do Jerozolimy albo gdzieś, gdzie Jezus żył. Ale były też wydarzenia, tam się uczyłam adoracji, tam się uczyłam, dowiedziałam się, że jest coś takiego jak modlitwa wstawiennicza. I na koniec tych rekolekcji odbyła się msza, na której oddawaliśmy swoje życie Chrystusowi. Ja to zrobiłam po raz pierwszy w życiu, mając 38 lat. I tak świadomie poszłam z dziećmi po zakończeniu rekolekcji na mszę o uzdrowienie. Przez 15 lat chodzenia co tydzień do tego kościoła nigdy nie usłyszałam o tym, że u nas odbywają się msze o uzdrowienie, a one się zawsze odbywały. W stałym terminie, raz w miesiącu. Wybrałam się na tą mszę o uzdrowienie, nie oczekując niczego specjalnego, nie wiedząc, jak taka msza wygląda. Myślałam, że to jest po prostu zwykła msza z intencją uzdrowienia jakichś osób, które być może o taką intencję poprosiły. Okazało się, że po mszy jest prowadzona modlitwa wstawiennicza. Pomyślałam sobie tak, Panie Boże, skoro już tutaj jestem, to niech ci moi chłopcy tam siadają do tej modlitwy wstawienniczej, synowie, no bo przecież jest z czego ich uleczać i uzdrawiać. A chodziło mi o bardzo prozaiczną kwestię dotyczącą alergii moich dzieci. Nie myślałam sobie nic wielkiego. Oni tak troszkę się krzywili, ale tam posłuszni, więc usiedli. Najpierw jeden, potem drugi. Ktoś miał olej szarbela świętego, więc jeszcze ich tam pobłogosławił, namaścił tym olejem. Ale jak siedziałam w ławce i modliłam się wtedy, kiedy inni omadlali moje dzieci, to tak wróciło do mnie szkolenie, które właśnie przywiozłam z zagranicy niedawno, przed tymi rekolekcjami, że ludzi prowadzimy swoim przykładem i dzieci wychowujemy swoim przykładem i nie mogę od mojego dziecka oczekiwać, że będzie pełny wiary, jeśli ja jej nie mam. Nie mogę od niego oczekiwać, że nie będzie paliło papierosów, jeśli ja je będę paliła. Że będzie zostawiało porządek, jeśli ja tego porządku nie zostawiam. I pomyślałam sobie, więc Dorota, musisz tam usiąść. Skoro oni siedzieli, to powinnaś i ty, bo następnym razem się zbuntują i użyją argumentu, że ciebie tam nie było. Ty nie prosiłaś o taką modlitwę. Więc poszłam. Nie prosiłam o nic konkretnego. Nawet nie wiedziałam, że powinnam o coś poprosić. Ja byłam zielona jak wiosenna trawa. I ci ludzie się nade mną pomodlili. To było kilka osób. To trwało może 10 minut, może nawet mniej. Niczego nie czułam. Ani w żaden sposób. Poszliśmy do domu. Po jakimś czasie, ja nawet nie wiem po jakim, czy to był tydzień, czy to były 2 tygodnie, to był maj, ja zorientowałam się, że nie boli mnie kręgosłup. A przez kilkanaście lat, tyle ile miał mój syn młodszy, miałam ogromne problemy z kręgosłupem do tego stopnia, że stało pod znakiem zapytania to, czy w ogóle będę mogła prowadzić auto. A mieszkamy pod Warszawą, więc nie było możliwości, że nie będę miała auta, nie będę mogła nim jeździć. Byłam po diagnozie, więc wiedziałam, co mi dolega. Byłam po 6-miesięcznej hospitalizacji w związku z kręgosłupem, po rehabilitacji w klinice ruchu. I w zasadzie lekarze powiedzieli mi, że tylko operacja, ale oni nie są w stanie niczego zagwarantować. I po tych 2 tygodniach ja się zorientowałam, że mnie nic nie boli. To jest w ogóle niesamowite, że ja przez te 2 czy tydzień, bo nie pamiętam dokładnie, ile czasu upłynęło, ja nie zauważyłam, że nie towarzyszy mi ból, który towarzyszył mi 24 godziny na dobę. Do tego stopnia, że ja nie mogłam też wystać w kościele. Na zwykłej mszy, takiej do godziny, chodziliśmy na takie mszy, na których było mniej osób, żebym ja mogła usiąść. Bo jak ktoś widział kobietę wyglądającą zdrowo i w miarę młodą, no to w tłumie raczej nikt mi nie ustępował miejsca. I po tych 2 tygodniach uzmysłowiłam sobie, że ja naprawdę zostałam uzdrowiona, że ja nawet nie potrzebuję badań żadnych robić, bo to, co było, a to, co jest, to jest nowa Dorota. To jest po prostu... I minęły już 2,5 roku. Ja jestem kompletnie zdrowa. Ja nie odczułam ani razu bólu kręgosłupa. Nic się nie dzieje. I to był taki kolejny moment, który otworzył mi oczy, ale też w tym sensie ja bardzo jestem wdzięczna za to uzdrowienie Panu Bogu i dziękuję każdego dnia. Ale tak sobie myślę, że Pan Bóg to już rozłożył ręce i nie wiedział, jak mi pomóc, więc musiał dać mi taki cud, taki namacalny dowód, żebym ja się obudziła.
Nie zastanawiał się długo, kiedy stwarzał świat. Podpowiedzią była miłość. Morza, jeziora i lasy, potem deszcz i wiatr. Wszystko wzmocnił swoją siłą. Stworzył świat, bo nie chciał zostać sam. Uczyńmy kogoś podobnego nam. Teraz jestem do niego podobny. Te same oczy mam co on, a dłonie niosą miłość. Jestem do niego podobny. Wystarczy jeden krok, a on dokończy wszystko swoją siłą.
Dialogu o Bogu na antenie Radia Niepokalanów.
To, co się wydarzyło w moim życiu, zmieniło nie tylko moje życie, ale zmieniło też życie ludzi, którzy mnie otaczają, mojej najbliższej rodziny. Moja siostra jest we wspólnocie, moja mama jest we wspólnocie. Wszystkie jesteśmy w różnych miastach, każda gdzie indziej, niezależnie od siebie. jeździmy na rekolekcje, rozwijamy się, nasze życie po prostu mimo doświadczeń trudnych życiowych, mimo tego, że umierają nasi bliscy, tak jak w każdej rodzinie, mimo tego, że nie zawsze jest wszystko tak, jakbyśmy chciały, to życie jest po prostu piękne. Ja wybaczyłam też osobom, którym nawet nie wiedziałam, że musiałam wybaczyć, że żywiłam do nich jakiś żal. To są przepiękne doświadczenia, przepiękne chwile. To przenoszę dalej do ludzi, których spotykam w moim życiu. I ja, Bogna, nie byłam osobą, która modliła się o jakieś dary. Ja się nie modliłam o uzdrowienie dla siebie. Ja w ogóle to nie prosiłam. A jak się modliłam, to mówiłam, jak już wiedziałam, że na przykład jest dar mówienia w językach, albo że jest na przykład spoczynek w Duchu Świętym, bo tego przez te 3 lata doświadczyłam widząc. To moja modlitwa wyglądała tak: Panie Boże, Ty się nie wygłupiaj. Nie rób mi tego. Bo gdzieś tam nie potrafiłam się otworzyć na tyle, nie potrafiłam otworzyć mojego serca, nie potrafiłam pozbyć się tej sztywności takiej, która w ogóle nie wiem skąd jest, bo ja nie jestem taka, bo ja naprawdę jestem dwubiegunowa i jak obserwuję siebie na przestrzeni lat, to kim jestem, a to kim się stałam, to są dwie różne osoby. A stałam się kimś, kto musiał się dopasować do pewnych oczekiwań, zupełnie niepotrzebnie, bo taka jaka byłam, byłam też okej. A Pan Bóg to wszystko robił. Mimo tego, że ja Mu mówiłam, że ja nie chcę, to On mi dawał i taki dar, i taki dar, i takie doświadczenie. I to są tak piękne rzeczy, że dzisiaj idę z tym dalej. I jak słyszałam o tym, że jest coś takiego jak ewangelizacja, to pomyślałam sobie: Panie Boże, tylko nie to. Ja nie umiem ewangelizować. Ja Pismo Święte czytałam w Boże Narodzenie, fragment. Oczywiście w niedzielne, podczas niedzielnych nabożeństw słyszałam. Te, co były bardziej przystępne, to nawet pamiętałam. Ale to jest niesamowite, jak Pan Bóg się tym wszystkim posługuje, jak On działa. Jak ja dzisiaj mogę Słowo Boże wykorzystać w pracy, jak ja otwieram buzię i nie boję się, w ogóle się nie zastanawiam nad tym, mogę tego używać, ale Pan Bóg jakoś tak to wszystko robi, że robi to delikatnie, z taką łagodnością, nieznachalnością, że nie zrażam do siebie ludzi, nie odpowiadam im na każde pytanie amen, tylko normalnie funkcjonuję jak normalny, przeciętny, zwykły człowiek w tym świecie, a mimo wszystko gdzieś tam przygarniam tych ludzi i myślę, że Pan Bóg to światło, które rozpalił, tą iskierkę maleńką, rozpala cały czas. Patrzę na siebie wzrastającą we wspólnocie, w kościele, w parafii, podczas rekolekcji i już nie mogę się doczekać tego czasu za rok, czy do następnego razu, bo wiem, że będę nowa, że będę jeszcze inna. Jestem ciekawa tego, co się zadzieje w tym moim życiu. I to nie jest moja zasługa, bo moja zasługa jest taka, że w końcu przestałam się buntować. Moja zasługa, ale to też nie ja, bo Pan Bóg tak zrobił. W końcu po prostu poddałam się temu Bożemu prowadzeniu. I to było dla mnie bardzo ważne i myślę, że ogromną motywacją były moje dzieci, chłopcy, dlatego że ja sobie uświadomiłam, że cały ciężar i odpowiedzialność za wychowanie spadły na mnie. Ja już nie mogę być letnia. Ja nie mogę być raz taka, raz taka. Oni potrzebują drogi i potrzebują przykładu. I oni muszą mieć pewność, poczucie bezpieczeństwa. I to nie jest związane tylko z finansami, ale przede wszystkim z tym, żebym wychowała ich na dobrych ludzi i żebym ich wychowała do życia wiecznego. Bo to jest moje zadanie. Nie zapewnić im mieszkanie, choć i Pan Bóg to robi, tylko wychować ich do człowieczeństwa i do życia wiecznego. I to jest moje jedyne zadanie na tej ziemi, jako matki tych dwóch chłopaków fantastycznych. I widzę, jak Pan Bóg ich przemienia. Moją modlitwą do Pana Boga jest to, żeby oni umieli zawsze uklęknąć. Niezależnie od tego, co się w ich życiu wydarzy, bo ja nie wiem, co się wydarzy. Być może popełnią ogromne błędy. Każdy z nas je popełnia, ale chciałabym, żeby umieli zgiąć kolana i żeby wiedzieli, do kogo iść. To jest mój cel na życie, jeśli chodzi o macierzyństwo.
Niestety nasz czas biegnie niemiłosiernie do przodu. Gdybyś miała w dosłownie dwóch zdaniach powiedzieć słowo zachęty do osób, które są złamane na duchu, tak to nazwijmy, do kobiet, to z głębin właściwie swojego serca i swojego doświadczenia, co byś im powiedziała, jakby uprzedzając tą drogę rozpaczy i tego pozostawania w smutku?
Ja mimo tego, że spotkałam na pewnym etapie mojego życia Pana Boga, ciągle czułam się niegodna tego, czym On mnie obdarza. I cały czas gdzieś tam ta samoocena się wkradała, że żebym tak się nie cieszyła, że no fajnie, ale Panie Boże, to jest niemożliwe, że Ty mnie uzdrowiłeś, bo ja, dlaczego ja w ogóle? Przecież ja Cię nawet nie prosiłam. Ja nawet nie byłam blisko Ciebie. To tyle ludzi jest modlących się, proszących, kochających Ciebie, a ja nie. I pamiętam słowa, które usłyszałam gdzieś, które mi pozwoliły wyleczyć się z tej samooceny, samokrytyki tak naprawdę, bo myślę, że my kobiety jesteśmy szczególnie narażone na to, bo ciągle się porównujemy, jak ta dziecko wychowa, jak ja wychowam, jak ja wyglądam, jak ona wygląda, kto jest lepszą gospodynią, bardziej zaradniejszą, ładniejszą. Takie głupie, proste rzeczy, ale one tak bardzo nas kształtują. I pamiętam, jak usłyszałam słowa, że Pan Bóg nie wybiera najlepszych, ale ulepsza wybranych. I że ja wiem, że On mnie kocha. Ja dzisiaj ja naprawdę tego doświadczam każdego dnia, że to nie od moich czynów, to nie od moich zasług zależy. To nie jest tak, że ja mogę sobie na coś zasłużyć modlitwą. Ona mi może tylko pomóc. Ona ma być dowodem mojej wiary, zapewnić mi jakieś dary od Pana Boga. To nie jest biznes. Nie na tym wiara polega. Więc niezależnie od tego, jak bardzo jesteś dzisiaj samotna, jak bardzo jesteś złamana, jak bardzo jesteś w bólu, po prostu przyjdź. Przyjdź. Pójdź do spowiedzi, pójdź do... Może kogoś, kto wierzy, że jest blisko Kościoła. I daj się zaprosić do tego pięknego życia w Chrystusie. Daj się zaprosić do poznania Jego żywego, bo On jest i On działa, i On czeka na Ciebie, ale dał nam wolną wolę. I jeśli sama czy sam nie podejmiesz decyzji, nie zrobisz jakiegoś kroku, to choćby nie wiem, kogo postawił na Twojej drodze, Ty i tak go ominiesz albo przeskoczysz. Więc po prostu daj sobie szansę.
Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękujemy Państwu razem za uwagę. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Wczoraj byłem martwy, a dziś żyję. W dialogu o Bogu. Bo dla Boga nie ma nic niemożliwego.